Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież, spotykając się z pielgrzymami przybyłymi z Indii na wczorajsze kanonizacje, wyraził wdzięczność tamtejszym chrześcijanom za ich świadectwo wiary.
Ojciec Święty naradzał się z szefami dykasterii Kurii Rzymskiej. Spotkał się także z prezydentem Egiptu.
Na Jasnej Górze rozpoczęły się doroczne rekolekcje Episkopatu Polski.
Witamy 24 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Bazylice Watykańskiej papież spotkał się z hinduskimi pielgrzymami licznie przybyłymi do Rzymu na wczorajsze kanonizacje dwojga ich rodaków. Byli to głównie wierni kościoła malabarskiego, rozwiniętego najbardziej w stanie Kerala na południu Indii, bo nowi indyjscy święci należeli do tego właśnie obrządku.
Korzystam z okazji, by wyrazić wdzięczność Kościołowi w Indiach, by podziękować Kościołowi w Kerali za całą jego moc apostolską, za świadectwo wiary, jakie dajecie. Serdeczne dzięki. Kontynuujcie w ten sposób. Kerala to ziemia bardzo żyzna, gdy chodzi o powołania do życia konsekrowanego i kapłaństwa. Idźcie tak dalej, oddziałując swoim świadectwem. Avanti così, lavorando con la
vostra testimonianza. Franciszek nawiązał następnie do postaci nowych indyjskich świętych.
Ojciec Cyriak Eliasz Chavara i siostra Eufrazja Eluvatingal, zakonnica z założonego przez niego zgromadzenia żeńskiego, przypominają każdemu z nas, że miłość Boga jest źródłem, celem i podporą każdej świętości. Natomiast miłość bliźniego to najbardziej przejrzysty przejaw miłości do Pana. Rzeczywiście, ojciec Cyriak Eliasz Chavara był zakonnikiem czynnym i kontemplacyjnym, który wspaniałomyślnie oddał swe życie kościołowi syro-malabarskiemu, kierując się w działaniu hasłem uświęcania siebie i zbawienia innych. Natomiast siostra Eufrazja żyła w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, a w ten sposób jej święte życie było przykładem i zachętą dla ludzi, którzy nazywali ją matką modlącą się. To przykład dla zakonnic, aby były siostrami modlącymi się. Drodzy bracia i siostry, niech ci nowi święci pomogą wam cenić sobie ich lekcję ewangelicznego życia. Idźcie ich śladem. Naśladujcie szczególnie ich miłość do Jezusa w Eucharystii i do Kościoła, aby postępować zawsze drogą świętości.
Przed południem Ojciec Święty spędził na spotkaniu z szefami watykańskich dykasterii. Tego rodzaju spotkania, które można porównać do posiedzenia rządu, odbywają się zwykle co 6 miesięcy. Tym razem jednym z głównych punktów dyskusji były strukturalne zmiany w Kurii Rzymskiej. Pracuje nad tym Rada Kardynałów, a dotychczasowe efekty tych działań przedstawił jej sekretarz biskup Marcello Semeraro, po czym przedyskutowano całą kwestię. Ma to stanowić podstawę do kolejnego spotkania Rady Kardynałów za 2 tygodnie.
Natomiast konkretną zmianą było dzisiaj mianowanie nowego prefekta Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Został nim 69-letni kardynał Robert Sarach. Pochodzący z Gwinei Purpurat, na posiedzenie szefów dykasterii przyszedł jeszcze jako przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum, by wyjść z niego jako prefekt kongregacji liturgicznej.
Natomiast po południu Ojciec Święty przyjął na specjalnej audiencji prezydenta Egiptu, Abd al-Fattah as-Sisiego. Egipski przywódca wybrał Italię jako cel swojej pierwszej europejskiej podróży w roli głowy państwa. Głównym celem wizyty jest podpisanie szeregu umów o zacieśnieniu współpracy gospodarczej z Włochami, a także dokonanie pewnego politycznego przełomu.
Do tej pory Egipt zajęty był głównie sprawami wewnętrznymi związanymi z odsunięciem od władzy islamisty Morsiego i stabilizacją kraju. Teraz nowe władze chcą pokazać, że są zdolne również do szerszych działań międzynarodowych, zwłaszcza w obszarze mocno niestabilnego południa basenu Morza Śródziemnego. Prezydent Sisi, zresztą zawodowy wojskowy, poparł ideę utworzenia państwa palestyńskiego i zadeklarował egipską pomoc militarną w utrzymaniu tam bezpieczeństwa, dając przy tym gwarancję wobec Izraela. Egipt wspiera ponadto logistycznie zwalczanie islamistycznych ugrupowań w sąsiedniej Libii. Wizyta prezydenta Sisiego w Watykanie to także znak nowej polityki względem chrześcijan, którzy stanowią w Egipcie około 8% ludności.
Gdy Kościół jest pokorny i ubogi, dopiero wtedy jest wierny Chrystusowi. W przeciwnym razie ma pokusę błyszczenia własnym światłem, zamiast dawać światu blask Boży. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek komentował scenę z ubogą wdową w świątyni, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.
Ojciec Święty podkreślił kontrast między okazałością ofiar ostentacyjnie wrzucanych do świątynnej skarbony przez bogatych, a dwoma pieniążkami wysupłanymi przez kobietę. Dla Jezusa było jednak jasne, że ci pierwsi dawali z tego, co im zbywało, zaś wdowa dała wszystko, co miała. Te dwie tendencje, jak zauważył Franciszek, są obecne również w dziejach Kościoła, doznającego dwóch przeciwnych skłonności – do próżności i do ubóstwa. W tym doświadczeniu nie można zapominać, że jedynym bogactwem Kościoła jest jego oblubieniec.
Lubię widzieć w tym obraz Kościoła jako w pewnym sensie wdowy, która oczekuje powrotu swego oblubieńca. A przecież ma swego oblubieńca w Eucharystii, w Słowie Bożym, w ubogich. Owszem, a jednak oczekuje jego powrotu. Taka jest postawa Kościoła. Ta wdowa nie była nikim ważnym, jej imię nie pojawiało się w gazetach. Nikt jej nie znał, nie miała żadnych dyplomów, nic. Nie świeciła własnym światłem. I właśnie to mówi mi, by w tej kobiecie dostrzec postać Kościoła. Wielką cnotą Kościoła powinno być nie świecenie własnym światłem, ale światłem, które pochodzi od jego oblubieńca. I w ciągu wieków, gdy Kościół pragnął świecić własnym światłem, wówczas błądził.
Papież zaznaczył, że owszem, niekiedy Bóg wymaga, by Kościół zachowywał się podmiotowo, jednak chodzi wtedy o misję oświecania ludzkości. I również to światło jest darem Chrystusa, które należy przyjmować z pokorą.
Wszelkie posługi, jakie czynimy w Kościele, mają nam w tym pomóc, aby przyjąć to światło. A posługa sprawowana bez tego światła nie jest dobra, bo sprawia, że Kościół staje się albo bogaty, albo możny, albo dąży do władzy, albo myli drogę, jak to się wiele razy zdarzało w dziejach i jak zdarza się w naszym życiu, gdy chcemy innego światła, które nie pochodzi od Pana, światła własnego.
Gdy jednak Kościół jest wierny nadziei swemu oblubieńcowi, zaznaczył Franciszek, staje się radosnym beneficjentem jego światła. W tym sensie przypomina ową ewangeliczną wdowę oczekującą nawiedzenia z wysoka przez wschodzące słońce.
Gdy Kościół jest pokorny, gdy Kościół jest ubogi, także gdy Kościół wyznaje swoje nędze, przecież wszyscy je mamy, wtedy jest wierny. Kościół powiada, ja jestem w cieniu, lecz światło przychodzi z wysoka. I tak jest dobrze. Prośmy tę wdowę, która na pewno jest w niebie, by nauczyła nas być takim Kościołem, dając z życia wszystko, co mamy, a nic nie zostawiając dla siebie. Wszystko dla Pana i dla bliźniego. Pokorni. Bez chwalenia się własnym światłem, ale zawsze szukając światła płynącego od Pana.
Czy jakieś prawo człowieka może opierać się na negowaniu prawa do życia innych ludzi i to na samym początku ich egzystencji? Wszyscy przeszliśmy przez stan embrionalny, czyżbyśmy o tym zapomnieli? Takie pytania czytamy w oświadczeniu wydanym przez przewodniczącego Grupy Roboczej Episkopatu Francji, pracującej nad kwestiami społeczno-edukacyjnymi związanymi z aborcją. Biskup Guy de Kerimel wystosował je w związku z zapowiedzianym na środę głosowaniem francuskiego parlamentu nad rezolucją o rzekomym podstawowym prawie do aborcji we Francji i w Europie. W zaproponowanym parlamentowi dokumencie mowa wprost o powszechnym prawie kobiet do swobodnego dysponowania własnym ciałem jako niezbędnym warunku ich rzeczywistej równości z mężczyznami w rozwiniętym społeczeństwie.
Oświadczenie Episkopatu Francji wskazuje na zawarte w powyższym tekście zafałszowania. Oczywiście promowanie wolności kobiet i ich równości z mężczyzną to słuszna sprawa, ale o jaką wolność tu chodzi? Pyta biskup de Kerimel. Zwraca uwagę na ciężkie przeżycia kobiet, które dopuściły się aborcji. Czy przemilczając to albo wprost negując, można mówić o wolności? Francuski biskup podkreśla, że nie można traktować ciąży jako agresji, co usprawiedliwiałoby zabicie rzekomego agresora, którym jest niewinne dziecko w łonie matki.
W Hiszpanii nie milkną echa sobotniej manifestacji w obronie życia i przeciwko ustawie o aborcji. Pod hasłem „Każde życie jest ważne” ulicami Madrytu przeszły tysiące ludzi, domagając się od rządu dotrzymania obietnic wyborczych.
1 400 000 osób, zdaniem organizatorów, zaledwie 60 000 według policji, wzięło udział w sobotniej manifestacji w obronie życia kobiety i macierzyństwa. Manifestacja była odpowiedzią na wycofanie przez rząd premiera Rajoya projektu ustawy o aborcji, której głównym celem miało być prawo do życia. Miała ona zastąpić polemiczną ustawę o aborcji przyjętą przez premiera Zapatero, według której zabicie dziecka nienarodzonego stało się prawem. Uczestnicy manifestacji nie kryli rozczarowania wobec postawy rządu, dla którego ważniejsze są głosy w wyborach niż ludzkie życie. Liczne przypadki korupcji, sytuacja społeczna i ekonomiczna kraju oraz wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodzieży, to kolejne przyczyny niezadowolenia. Wielu wprost zapowiadało, że nie będzie głosowało na partię ludową, ponieważ nie dotrzymała swoich obietnic wyborczych. Kieruję się do Mariana Rajoya. Od ciebie zależy zastąpienie obecnej ustawy przez inną, która rzeczywiście będzie chroniła życie. Masz jeszcze czas, powiedział Benigno Blanco z hiszpańskiego Forum Rodziny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Setki katolików protestowało na ulicach miasta Meksyk przeciwko bezkarnej przemocy i żądało wyjaśnienia zagadki zniknięcia, czyli prawdopodobnego uprowadzenia i zamordowania 43 studentów w mieście Iguala. Okazją była wczorajsza uroczystość Chrystusa Króla, która w tym roku zbiegła się z liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Miguela Pro, jezuity, który zginął w 1927 roku z rąk ateistycznego reżimu ze słowami na ustach: „Niech żyje Chrystus Król”.
Właśnie za wstawiennictwem tego męczennika czasów wojny domowej proszono o pokój i sprawiedliwość dla Meksyku. Demonstracja wyruszyła ulicami miasta z miejsca rozstrzelania księdza Pro, modląc się za ofiary przemocy oraz żądając wyjaśnienia przez władze sprawy uprowadzonych studentów. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że za tą zbrodnią stoi burmistrz Iguali, dlatego wśród haseł i intencji modlitewnych znalazły się również żądania praworządności i odpowiedzialności rządzących.
Na Jasnej Górze rozpoczęły się doroczne rekolekcje Episkopatu Polski. Uczestniczą w nich niemal wszyscy polscy biskupi na czele z prymasem. Czterodniowe ćwiczenia duchowe przebiegają pod hasłem „Dobry pasterz”.
Do ogłoszenia rekolekcji zaproszony został wybitny patrolog z Poznania, ksiądz profesor Bogdan Częż, konsultor Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, który prowadzić je będzie głównie w oparciu o teksty ojców Kościoła, bo jak powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, biskupi chcą na nowo przyjrzeć się swojemu pasterskiemu powołaniu.
Odświeżyć obraz pasterza, który troszczy się o swoje owce i to, co ojciec święty Franciszek teraz tak często powtarza, zna swoje owce. Zna ich potrzeby i wie też, że może najwięcej pomóc wtedy, kiedy jest skierowany czystą siłą Bożą, a nie swoimi tylko tymi siłami fizycznymi czy własnymi duchowymi.
Jak zauważył biskup Jan Wątroba z Rzeszowa, wspólnotowe rekolekcje episkopatu mają wyjątkowy wymiar także dlatego, że są okazją do braterskiego umocnienia w wierze poprzez spotkania przedstawicieli różnych pokoleń.
To jest dodatkowa wartość i móc uczyć się od nich właśnie służby Kościołowi, czerpać też z ich doświadczenia. Na ogół jesteśmy dość od siebie oddaleni, a w czasie rekolekcji można pytać, radzić się, dzielić swoimi problemami.
Rekolekcje zakończą się w czwartek przed południem, po czym planowane jest krótkie, nadzwyczajne zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.